Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty na falach Radia Ortodoksja 102,7 FM w Białymstoku, a w Grudku 97,2. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Witam panią profesor.
Witam pana profesora, witam państwa.
Za konsoletą ojciec Mateusz. Choroby zakaźne. Kto przynosi, a kto roznosi choroby zakaźne? Takie trochę takie przewrotne pytanie.
Tak, no są choroby, które są przenoszone, roznoszone i noszone. Czyli mamy nosicielstwo pewnych chorób, możemy przekazywać je sobie nawzajem, czyli człowiek człowiekowi grozi pewnym zakażeniem, ale mamy też choroby wektorowane, które przenoszą na przykład owady takie jak kleszcze, komary czy jakieś muchy krwiopijne.
Komary chyba są takie najbardziej na świecie popularne z powodu przenoszenia malarii.
Tak, uważa się, że komar to jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt, mimo że malutki, to potrafi być niebezpieczny. Liczba zachorowań na malarię jest bardzo duża, szczególnie niebezpieczna dla dzieci małych. Śmiertelność wśród małych dzieci do 5 lat jest bardzo duża w krajach, gdzie tej malarii jest dużo.
Wróćmy do tego człowieka. Dlaczego on jest tak niebezpieczny w przenoszeniu chorób zakaźnych?
Dlatego, że człowiek ma swoje własne bakterie. 80 miliardów w jamie ustnej, kilogram w jelitach. Ma jeszcze kożuch bakterii na własnej skórze i my te bakterie między sobą wymieniamy. Wśród tych bakterii mogą znaleźć się takie dla nas groźne. Groźne są bakterie, które nabierają oporność na antybiotyki na przykład i tych się boimy w szpitalu. Osoby wielokrotnie hospitalizowane mogą być nosicielami bakterii tych, które nie boją się antybiotyków. Możemy oczywiście w sezonie zakażeń górnych dróg oddechowych, czyli w sezonie takim jesienno-zimowym, kichano-kaszlącym, przekazywać sobie i opryskiwać się tutaj naszą śliną i emitować bakterie i wirusy, które mamy, jak jesteśmy zakażeni, i zarażać innych. I tutaj grypa jest takim świetnym przykładem, że jedna osoba potrafi zakazić wszystkie dookoła. No i jeszcze mamy takie choroby brudnych rąk na przykład, które mamy w jelicie bakterie, które wydalamy, myjemy rąk na przykład i możemy pozostawić te bakterie gdzieś, gdzie ktoś inny będzie miał z nimi kontakt. Także tutaj możliwości jest bardzo dużo.
Co to znaczy bakterie odporne na antybiotyki? To tak wydaje się, że wynalezienie antybiotyków spowodowało, że penicylina i później wszystkie te antybiotyki coraz bardziej wymyślne powinny sobie poradzić z bakteriami, które nas otaczają.
No tak, ale każdy specyficzny antybiotyk jest skierowany przeciwko pewnym rodzajom bakterii, które są na nie wrażliwe. I oczywiście używamy tego antybiotyku na przykład mając anginę, czyli celujemy w pneumokoki czy streptokoki, które są w naszym gardle. Ale ten antybiotyk będzie wymiatał i niszczył bakterie, które mamy też w przewodzie pokarmowym, jeśli spożywamy ten antybiotyk drogą pokarmową. A bakterie jeszcze takim przepisem na odporność na antybiotyk wymieniają się między sobą. Czyli te bakterie niegroźne, które mamy w jelicie, mogą ten przepis na oporność zachować i przekazać kolejnej bakterii. I pacjent hospitalizowany, leczony kolejną antybiotykoterapią, antybiotyk wymiecie bakterie wrażliwe, a pozostaną te, które zdobyły przepis na odporność.
Pani profesor, takim wydawało się popularnym sposobem, no jakby takim przykładem roznoszenia chorób zakaźnych to był kot i toksoplazmoza. Ale tutaj ten kot się w ogóle nie pojawił. Jak jest z naszymi zwierzętami domowymi i z przenoszeniem chorób zakaźnych dla nas?
Tak bezpośrednio kot i pies, czy te zwierzęta, które mamy w domu, tak naprawdę to rzadko są źródłem zakażenia. Koty raczej dzikie, ponieważ koty zakopują swoje, że tak powiem, skarby w ogródkach. My pracujemy z ziemią. Jeżeli nie warzywa, które są wyciągane z ziemi, nie są dostatecznie umyte, to możemy się zakazić toksoplazmozą. I toksoplazmoza jest również w tkankach zwierząt, jeżeli mamy niedogotowane mięso, jeżeli chodzi o mięso świni. Natomiast bezpośrednio od kota, kot rzadko zakaża. Kot musi być chory, wydala ten kał biegunkowy. Jeżeli sprzątamy kuwetę, nie domyjemy rąk, to wtedy on staje się źródłem zakażenia. Także bezpośrednio samo głaskanie zdrowego kota naprawdę niczym nam nie grozi. Raczej spożywanie, próbowanie surowego mięsa.
Pies kojarzy się ze wścieklizną. Jak sytuacja epidemiologiczna w tej chwili i czy powinniśmy się bać?
Jeżeli chodzi o psy, psy są szczepione regularnie. Psów dzikich w Polsce raczej nie ma. Natomiast są ogniska wścieklizny. To są ogniska identyfikowane. Tutaj nawet w Podlasiu mamy ostatnio niedawno ognisko. Ale to jest zoonoza, która jest w lesie. Zwierzęta, które są zakażone, one po jakimś czasie giną. Mamy informacje, jeżeli wiemy o takim ognisku, ten teren jest zamykany, zwierzęta giną i ognisko wygasa. Natomiast powinniśmy się wystrzegać kontaktów oczywiście ze zwierzętami dzikimi, które zachowują się dziwnie albo inaczej i mamy świetną profilaktykę, czyli szczepimy każdego, kto został ugryziony bądź podrapany przez zwierzę domowe lub dzikie, jeżeli nie wykluczymy u niego wścieklizny. Czyli może to być wiewiórka, może to być jeż, może to być leśne zwierzę, może to być dziki kot, ale może to być podrapanie przez małpę w trakcie wycieczki na przykład do Tajlandii.
O, czyli tam też jest wścieklizna?
Tak, nawet nie ma takich doskonałych programów jak u nas. Wścieklizna jest dużo intensywniej występuje, szczególnie Indie i Azja i tutaj małpy, dzikie psy tutaj są, mogą być źródłem, tam są zgony z powodu wścieklizny.
Jak wygląda proces szczepienia jak na wściekliznę? Jeśli no jest niebezpieczeństwo, czy my musimy to jakby wykluczyć, czy jeśli mamy, no bardzo, jeśli to jest dzikie zwierzę, to bardzo często jest po kontakcie, po zranieniu, to już ostatni raz widzieliśmy to zwierzę, więc szansa na to, że my je zbadamy, jest no taka bardzo...
Dokładnie. Mamy rozpisane dwa scenariusze, czyli wskazanie do szczepień zależy od dwóch grup wskazań. Czy zwierzę znamy, i czy możemy wykluczyć? Jeżeli zwierzę żyje, to poddajemy je obserwacji. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli zwierzę zbiegło albo stało się to gdzieś tam, a my przyjechaliśmy na przykład do domu z jakiejś wycieczki czy wyjazdu i nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, bądź ten kot dziki, który się pojawił i zniknął, nie możemy go zbadać, zakładamy, że jest to, że może mieć wściekliznę i wtedy szczepimy. Natomiast jeżeli to był kot sąsiadów albo zwierzę, które udało nam się złapać albo zatrzymać, albo które jest gdzieś w pobliżu, to poddajemy je obserwacji. Jeżeli nic się nie dzieje, to takie zwierzę powinno zdycha w ciągu 5 dni, jeżeli ma wściekliznę. Jeżeli przeżyje 10 dni, odstępujemy od szczepień.
A jak wygląda sytuacja? No, teoretycznie psy powinny być zaszczepione. Jeśli jest dokument, że pies był szczepiony, czy dalej go poddajemy obserwacji?
Na pewno informacje o tym, że pies zachowuje się, powinniśmy poddawać obserwacji, dlatego że no tutaj wiarygodność szczepień, nie zawsze szczepienie może być w 100% skuteczne, prawda? Może się coś przydarzyć, może dokument jest nie taki, może ktoś nie mówi prawdy. Zakładamy, że jeżeli jest możliwość obserwacji, poddajemy psa obserwacji, czy jest szczepiony, czy nie.
Co rusz tak niebo, na niebie pojawiają się samoloty, które informacje na komórkę dostajemy, że właśnie proszę się niepokoić, proszę nie dotykać, bo będzie szczepienie od wścieklizny zwierząt dzikich, lisów. I czy takie akcje, to nie jest jakaś pokazówka taka? No bo jak tak można to całe polacie lasu zaszczepić?
Można, to jest program, który znakomicie się sprawdził. Na zachód od Wisły już właściwie ognisk wścieklizny nie ma, dlatego że tam systematycznie były prowadzone te programy. My mamy, te zwierzęta przemieszczają się, prawda, nie szanują naszych granic. Mamy tutaj takie przemieszczanie się zwierząt ze wschodu, gdzie ta sytuacja ze wścieklizną wygląda zupełnie inaczej i te ogniska wścieklizny się pojawiają. Natomiast szczepienie jest niezwykle skuteczne. Rozmnożyła nam się populacja lisów, ponieważ one nie giną już z powodu wścieklizny. No jest to pewna ingerencja w środowisko. Tutaj ekolodzy mają pewne wątpliwości, że jednak zaburzamy w jakiś sposób populację zwierząt dzikich, gdzie sam ta populacja się reguluje sama. Natomiast no, my siebie chronimy, czyli likwidujemy ogniska wścieklizny.
W tej chwili chyba tej wymiany ze wschodniej granicy wybudowaliśmy duży plot i chronimy się, bronimy się przed uchodźcami, ale jednocześnie zahamowaliśmy migrację dzikich zwierząt, więc szanse na to, że przez ten plot przedostaną się dzikie zwierzęta, które nie latają, jest niewielka.
No, pewnie duże zwierzęta tak, natomiast jeszcze jest Ukraina, jeszcze jest, no ta ściana nie chroni nas w 100%. Przenoszą wścieklizny również nietoperze, to jest taka ciekawostka, bo nietoperze są roślinożerne i właściwie nie powinny tej wścieklizny mieć, ale ugryzienie czy zadrapanie przez nietoperza też jest wskazaniem do szczepienia.
Ale latają i mogą się przedostać przez barierę, którą żeśmy zbudowali na wschodniej granicy. Pani profesor, kleszcz to, no, jakby przyzwyczajeni jesteśmy do informacji o kleszczowym zapaleniu mózgu i opon mózgowodzeniowych, borelioza. Czy aby to wszystko, co ten kleszcz przenosi?
No, bardzo dobrze pan profesor zaznaczył, że przyzwyczajeni jesteśmy do kleszczowego zapalenia mózgu, bo w związku z tym może trochę bagatelizujemy. Natomiast liczba zachorowań nam dramatycznie rośnie. Zmiany klimatyczne kleszczom sprzyjają i przenoszą. Natomiast to kleszczowe zapalenie mózgu, które pokazuje, że mamy coraz więcej przypadków, jest taką chorobą wskaźnikową, że inne choroby też mogą, może być ich intensywny wzrost. Dlatego, że kleszczowe zapalenie mózgu w postaci neurologicznej możemy policzyć, bo ci pacjenci trafiają do szpitala, przypadki są zgłaszane. W przypadku boreliozy tak nie wszystkie są identyfikowane, nie wszystkie są leczone w szpitalu, część ambulatoryjnie, nie wszystkie są zgłaszane. Ale rzeczywiście liczba zachorowań wzrasta. No to mamy kleszczowe zapalenie mózgu najgroźniejsze, mamy boreliozę, o której wszyscy wiemy, bardzo się boimy, może niepotrzebnie, bo jest łagodniejsza niż kleszczowe zapalenie mózgu, ale mamy też anaplazmozę, chorobę gorączkową, która się samoogranicza, może sama ustąpić bez leczenia antybiotykiem, ale u osób ze współchorobowością może przebiegać dosyć ciężko. Jeszcze może być babezioza, ale to bardzo rzadko się zdarza, bądź tularemia przenoszona przez kleszcze.
Czym te choroby się objawiają? Jeśli mamy kontakt z kleszczem, kiedy powinniśmy się zaniepokoić? Bo nie wszystkie kleszcze są chore.
Oczywiście, na pewno gorączka, ból głowy to są takie objawy, które powinny nas zaniepokoić i skłonić do kontaktu z lekarzem. Natomiast tularemia wygląda troszeczkę inaczej. To jest taka po ugryzieniu przez owad krwiopijny bądź kleszcza pojawia się zapalenie węzłów chłonnych, czyli powiększają się węzły chłonne i długo się utrzymują. I tutaj często diagnostyka jest dosyć trudna. Czasami budzi to lęk, że może to być choroba nowotworowa. Na pewno każde powiększone węzły powinniśmy się skontaktować z lekarzem.
Wędrówka kleszczy jest w tej chwili uproszczona. Zmiany klimatyczne nie mamy, zimy, bo wtedy raczej chyba tak troszeczkę przesadzaliśmy, mówiąc, że mróz duży to je wymraża. W tej chwili tych mrozów w ogóle nie ma. To raczej chyba kleszcze żyją cały czas, są aktywne.
Kleszczom mróz nie szkodzi. Mróz nie zabija kleszczy, bo mamy jej na dalekiej Syberii, na całym tym pasie środkowoeuropejskim, aż po Syberię mamy kleszcze, które występują. Zresztą na Syberii rozpoznano kleszczowe zapalenie mózgu na początku. Natomiast łagodna zima i brak pokrywy śnieżnej sprzyja przeżyciu populacji drobnych zwierząt. Czy one mają dostęp do nasion, żołędzi, orzechów, te drobne myszki, nornice i te wszystkie, ta cała drobnica leśna, to są pierwsi żywiciele kleszczy, które temperatura wiosenna pobudza do aktywności kleszcze, które sobie zamierają, znaczy zasypiają w ciągu zimy i ten mróz im nie szkodzi. Natomiast budzą się powyżej, jak temperatura wzrasta powyżej 7-10 stopni. No i jeżeli mają dużo tych drobnych żywicieli, no to się żerują i mnożą. I no, mieszkańcy tutaj, ci mieszkańcy lokalni mówią, że takiej ilości kleszczy, jak w tej chwili, to nie obserwowano przed laty. Także ta populacja ewidentnie rośnie. Obserwacje są nie tylko z Polski, ale z krajów sąsiednich, z krajów nadbałtyckich. Rzeczywiście kleszczy mamy więcej. Mało tego, mamy więcej kleszczy zakażonych, dlatego że szybkie temperatury wiosenne powyżej 10 stopni, jak nam się zmniejszają te pory przejściowe i szybko mamy temperaturę 10 stopni, to żerują formy młode i stare. Jak one, kleszcze, jeżeli one żerują jednocześnie na takiej małej myszce, to one zakażają się nawzajem. I to jednoczesne żerowanie powoduje, że mamy większy odsetek kleszczy zakażonych.
Czyli większe ryzyko, że też te kleszcze dla nas zaszkodzą.
Dokładnie, czyli więcej kleszczy może być zakażonych, częściej możemy zachorować po ukłuciu przez kleszcza, powinniśmy na pewno się zaszczepić. Mieszkańcy województwa podlaskiego powinni się koniecznie szczepić.
Oprócz szczepienia, co jeszcze uchroni nas przed kleszczem?
Właściwe ubranie i stosowanie repelentów, czyli takich środków odstraszających albo zniechęcających. Te kleszcze, które są u nas, są ślepe, one nie mają narządu wzroku, a niektóre mają, te groźne, te azjatyckie mają. Natomiast te nasze nie, one wyczuwają temperaturę, drgania, zapach jakichś składników naszego potu, więc możemy je trochę oszukać. Jak się obsikamy takim repelentem, one nie będą nas postrzegały jako apetyczny kąsek. Z tym, że to jest działanie dosyć krótkotrwałe. Te repelenty napylane na ubranie działają 3-4 godziny i potem musimy od nowa znowu je zastosować.
Czyli właściwy ubiór, zabezpieczenie się tak, żeby kleszcz się nie dostał, jeśli nawet gdzieś tam nas odkryje w tym w ogródku, czy też w lesie. Ostatnie dni to też dyskusja, czy opryskiwać Białystok od kleszczy, czy odpuścić i zabezpieczać się samemu.
No takie trudne pytanie. Ja myślę, że to zależy od miejsca. Jeżeli to jest, nie wiem, teren przedszkola czy parku miejskiego, to może i tak. Natomiast każda chemiczna ingerencja to jednak wkraczamy w środowisko, które się samoreguluje, więc ja tutaj miałabym wątpliwości, czy stosowanie chemii więcej przyniesie pożytku czy szkody. Ale na pewno takie miejsca wrażliwe, gdzie są dzieci, gdzie dzieci się bawią, a substancja, której używamy, nie jest szkodliwa, to pewnie tak.
Ale to wtedy, bo tak zwykle ten repelent to 3-4 godziny nas chroni. Czy tutaj są jakieś inne środki stosowane na takich obszarach już no, parkowo-miejskich?
Wiem, że w stosunku do komarów się stosuje pewne substancje chemiczne. Nie wiem, jakie są stosowane, jeżeli chodzi o kleszcze. Wiem, Amerykanie w jakiś fajny sposób wymyślili, to znaczy, ponieważ największymi żywicielami, może nie przenosicielami bakterii czy wirusów, ale żywicielami kleszczy są takie, tak zwana płowa zwierzyna w lesie, więc przy takich paśnikach dla saren czy jeleni, te paśniki zbudowano w taki sposób, ponieważ najwięcej tych kleszczy lubi takie miejsca miękkie jak uszy, pysk, głowa, to przy tych paśnikach takie nasycone taką substancją kleszczobójczą, takie słupki stawiano takie z gąbki, że ta sarenka, żeby się najeść, to musiała przeciskać głowę przez to i w ten sposób jakby zmniejszyła się ta ilość kleszczy. Uzyskano taki efekt na określonym terenie, ale po 2 latach wszystko wróciło do normy, także nie wiem, czy to jest taki sposób, który można by stosować cały czas, jeżeli to jest chemia.
A takie, no, przemijają się, czy to prawda, że kleszcze nie lubią jakichś roślin, na przykład kocimiętka wydziela tak substancję, która może tam jakby, więc może posadźmy w ogrodach rośliny, które nas uchronią i odstraszą?
Nie wiem, czy odstrasza kleszcze, może nie zachęca tych zwierząt, które przenoszą. Nie znam takich badań, ale też słyszałam właśnie, że pewne rośliny odstraszają. Być może odstraszają, nie zachęcają tych ptaków, czy tych drobnych zwierząt, żeby buszowały w tych pachnących roślinach, czy jakichś takich, nie ma tam nic ciekawego dla ptaków, prawda? Bo kocimiętka to ma specyficzny zapach.
Tak, no właśnie tak.
Nie skoro, wiem, czy wabi koty, czy odstrasza koty?
Skoro ten kleszcz nie widzi, więc, a czuje, więc może to nie pojawi się w naszym ogrodzie.
Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że ale kleszcz przemieszcza się na małe odległości. On z reguły podróżuje na grzbiecie swoich żywicieli. Czyli to ptaki i te drobne zwierzęta przenoszą i pozostawiają te kleszcze gdzieś tam. Więc to one wybierają miejsce, gdzie je pozostawiają.
Pani profesor, jakby wspomniała o ptakach, które wędrują, a ptaki wędrowne, one niedawno przyleciały z dalekiej podróży z Afryki, bociany, taki jakby no, symbol naszych terenów, gniazda bocianie, nawet jest szlak gniazd bocianich, czyli też w jakby te bociany coś tam przynoszą, jakby tak jakby naszą populację zwiększają, bo to dzieci przynoszą.
Ale podobno mało ich przylatuje i dzieci mało.
No właśnie dlatego też, czy oprócz dzieci coś jeszcze, jakieś ryzyko jest, że dostanie się z tej Afryki do nas?
Na pewno przenoszą pasożyty, które pasożytują na tych. Natomiast nie słyszałam, nie są mi znane, nie mam wiedzy, czy jest coś groźnego dla człowieka. Zresztą bociany nie mają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, więc myślę, że nawet jeśli przenoszą tam jakieś pasożyty, pewnie przenoszą, to nie są one groźne dla człowieka.
Czy inne zwierzęta, które wędrują, no przez granicę naszą nie przedostaną się w tej chwili, ale inne wędrujące, czy jest też ryzyko w innych obszarach klimatycznych? Mam na myśli tutaj tak, jest ocieplenie klimatu i te z południa docierają do nas zwierzęta, które też mogą być nosicielami różnych chorób. Czy my powinniśmy się zaniepokoić już i przygotować się na choroby, być czujnym takim, że jakieś inne choroby się pojawią, chociażby malaria?
Na pewno są prowadzone badania środowiskowe. Pojawiły się komary, tak zwane gatunki inwazyjne, czyli z transportem, ze statkami z krajów, gdzie pojawiły się komary, które bardzo dobrze się u nas mają. I te komary przenoszą choroby takie jak chikungunya czy denga, która się pojawiła już w Europie, pojawiła się w krajach południowych, a ponieważ jest coraz cieplej, to być może się za jakiś czas i pojawią u nas. Natomiast powinniśmy się ich bać, wybierając się na urlop do Hiszpanii, do Włoch, do Portugalii, bo tam już te choroby są.
Czy jakaś porada, okres wakacyjny u progu, czy wybieramy się na różne wycieczki, czy na coś powinniśmy szczególną zwrócić uwagę, aby nie wrócić z takiej podróży z zdjęciami, z miłymi wspomnieniami, ale też z chorobą. Co zrobić, żeby tego nie było?
Ja jako zakaźnik mogę powiedzieć, że najważniejszą rzeczą to jest częste mycie rąk. Dlatego, że najwięcej bakterii, które mogą być dla nas groźne, jest na powierzchniach, na klamkach, na przedmiotach, z którymi mamy do czynienia. Powinniśmy bardzo zwracać uwagę na to, co jemy. Czyli nie pijemy wody, o której nie wiemy, skąd pochodzi. Czyli napoje serwowane na ulicy, na przykład z kostkami lodu, która nie wiadomo skąd była wzięta. Ona może być skontaminowana i wiemy, że największy przełom epidemiologiczny to był dostęp do czystej wody, który zmniejszył nam zachorowania, bo to jest cholera, to jest dur brzuszny, to są te wszystkie zmiany naszej flory bakteryjnej zwane, nie wiem, tam zemstą faraona, czy zemstą, w zależności gdzie się wybieramy,
w
prawda?
W kraju, tak, a efekt jest taki sam, kończy się biegunką.
Czyli po prostu biegunka, czyli czyste ręce, patrzymy, co jemy, i pilnujemy, żeby te napoje były albo przygotowane, albo z takiego znanego źródła. I oczywiście te transmitowane przez wektory, czyli komary, przede wszystkim komary, czy jakieś inne muszki. No, używajmy repelentów, ubierajmy się. Jak widzimy, że tubylcy noszą długie rękawy, to my też, mimo że gorąco, to coś lekkiego, ale z dłuższym rękawem, bo to nas chroni przed pokłuciami, na przykład przez komary.
Pani profesor, szczepienia. Czy szczepienia nas uchronią?
Niestety nie przed wszystkim, ale przed wieloma chorobami. Ja uważam, że szczepienia to jest w ogóle nasza przyszłość, ponieważ nasz styl życia tak się zmienił, że uodparniamy się dosyć słabo i musimy uzupełniać to szczepieniami. To jest wielkie odkrycie ludzkości, że może zlikwidowaliśmy, przynajmniej w warunkach europejskich, te najgroźniejsze choroby. Nasze dzieci nie chorują już na gruźlicę, dur brzuszny. Nie mamy zapalenia opon wywołane przez Haemophilus influenzae, które jeszcze w latach 60. zbierało takie śmiertelne żniwo. W związku z tym no, szczepienia są świetnym rozwiązaniem. Jeżeli wybieramy się w region świata, gdzie zagraża nam japońskie zapalenie mózgu czy żółta gorączka, koniecznie trzeba pomyśleć o szczepieniu. Warto przypomnieć sobie o durze brzusznym, warto, jest szczepionka doustna świetna. I niestety, jeśli chodzi o malarię, tutaj jeszcze nie mamy takiego rozwiązania. Tutaj powinna być chemioprofilaktyka. Natomiast to warto też przypomnieć sobie, będąc na lotniskach, w miejscach, gdzie jest dużo ludzi z różnych regionów świata, na przykład szczepienie przeciwko błonicy. Bo jeżeli minęło 10 lat od ostatniego szczepienia, a ostatnie szczepienie przyjmujemy w wieku lat 18-19, to osoby starsze warto, żeby przypomniały sobie taką szczepionkę, która się nazywa DPRT, czyli krztusiec, błonica, tężec, bo tężec zawsze nam się przyda, jak pracujemy w ogródku, czy się skaleczymy, a błonica i krztusiec jeszcze w innych regionach świata występują dużo intensywniej.
Pani profesor, wszechobecna antybiotykoterapia, pójście z infekcją do lekarza rzadko kończy się wyjściem bez antybiotyku. Wszechobecne, czy czymś to nam grozi na dłuższą metę?
Tak, to jest sytuacja, która jest bardzo alarmująca. To się mówi, że to będzie pandemia, kolejna pandemia wywołana przez szczepy wieloporne. Bardzo wiele się robi, jeśli chodzi o edukację, o limitowanie tych antybiotyków, żeby nie brać. Nie ma profilaktyki antybiotykowej. To są wybrane sytuacje, zwykle związane z operacjami chirurgicznymi. Nie ma na zapas, na zaś, na wszelki wypadek. Bierzemy antybiotyk wtedy, kiedy trzeba. Bierzemy antybiotyk nie dłużej niż trzeba. Bierzemy antybiotyk, który jest celowany w konkretne bakterie, czyli nie na wszystko. Tutaj bardzo wiele w środowisku medycznym staramy się robić, żeby ograniczać tę antybiotykoterapię do sytuacji niezbędnych. Antybiotyk też nie powinien nam wybić bakterii do ostatniej, tylko zmniejszyć ich ilość do takiego momentu, żeby nasza immunologia sobie zresztą poradziła. Także jest tendencja do skracania terapii w tej chwili i może sytuacja się zmieni. Natomiast rzeczywiście ten problem jest, szczególnie w krajach poza Polską, pozaeuropejskich. Indie, Ukraina to są takie, gdzie nie kontroluje się, gdzie jest dużo generyków, jest jednak dużo tych szczepów wieloopornych i takich, które są oporne na bardzo wiele antybiotyków.
Czyli aby to wspomóc, raczej powinniśmy postawić na odporność naturalną i starać się błahe infekcje, powiedzmy kataralne, czy nie każda gorączka musi się kończyć wzięciem antybiotyków, bo to pomożemy sobie, ale też w perspektywie nasza odporność jako społeczeństwa będzie lepsza.
Na pewno dbanie o dobrą kondycję, wysypianie się i dobrą, racjonalną dietę na pewno nam pomaga w utrzymaniu dobrej immunologii. Natomiast no, naturalne starzenie się powoduje, że słabnie nam ta odporność. Mamy takie momenty, kiedy gorzej sobie radzimy z infekcjami, ale przed podjęciem decyzji antybiotykoterapii jednak warto się skonsultować z lekarzem, dlatego że mamy dobre metody diagnostyczne, które pozwolą nam ustalić, czy jest to infekcja wirusowa, czy jest to infekcja bakteryjna. Bo zlekceważyć gorączkę też czasami to tutaj zaproponuję zawsze jednak konsultację z lekarzem.
Lekarz rodzinny jest do naszej dyspozycji, to on rozstrzygnie, czy są niezbędne dodatkowe badania, ewentualnie skieruje do specjalisty, aby zobaczyć, czy nie mamy z jakąś nietypową infekcją i wtedy, żeby to leczenie specjalistyczne było wdrożone. Proszę Państwa, nasza audycja dobiega końca. Moim Państwa gościem była pani profesor Joanna Zajkowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.